Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Wymiar sprawiedliwości w Polsce. Aktualne wyzwania to temat, który dziś podejmujemy. A naszym Państwa gościem dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Kłaniamy się.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Panie ministrze, 56. dzień wojny w Ukrainie. Rosja bezpardonowo zaatakowała. Naród ukraiński, państwo ukraińskie w świetle prawa międzynarodowego złamała wiele paragrafów, wiele punktów, wiele umów. No, patrzymy też na tę społeczność, do której my należymy od 2004 roku, Unię Europejską. I w Unii Europejskiej, żeby jakiś projekt był ważny, potrzebuje miliona podpisów. Czy Unia Europejska czeka na milion ofiar w Ukrainie, żeby bardziej stanowczo wspierać Ukraińców?
No cóż, to rzeczywiście jest sytuacja, która jest bulwersująca, ta bierność, bo trzeba zwrócić uwagę, już nie mówiąc o wsparciu Ukrainy, ale nawet o wsparciu państw takich na przykład jak Polska, które przyjmują uchodźców, jak był kryzys 2014-2015 roku nachodźcy, bo to nie był kryzys przecież uchodźcy, to Niemcy, to Unia Europejska bardzo szybko zareagowała, jak było trzeba, znalazły się miliony euro, miliardy euro, żeby właśnie wesprzeć chociażby Turcję, gdzie przecież ci ludzie, mężczyźni przecież zresztą w większości byli przetrzymywani w obozach dla uchodźców, a my tymczasem przyjmujemy już prawie 3 miliony rzeczywistych uchodźców, kobiet, dzieci w większości 95% i Polska poza jakimiś mglistymi obietnicami nie dostała żadnych środków, nie mówiąc już o tej sytuacji, o której ojciec wspomniał, czyli o tych ginących na Ukrainie cywilach, żeby Unia Europejska jako taka zareagowała szybko i stanowczo, to mówiąc nieco gorzko, musiałyby być naruszone przede wszystkim żywotne interesy Niemiec, bo wtedy jakoś dziwnie Unia Europejska potrafi szybko, sprawnie i stanowczo zareagować również w sferze finansowej. Tak niestety nie jest. Ta wojna bardzo mocno pokazała, kto jest przyjacielem, kto jest wrogiem, czy kto jest obojętny i jakie są rzeczywiste interesy. I te interesy, no widzimy, te interesy Niemiec są w Moskwie, a nie w Warszawie czy Kijowie niestety. I myślę, że to jest bardzo ważna informacja i też probierz na przyszłość, w jaki sposób Polska jako całość, ugrupowania polityczne w Polsce powinny kształtować nasze podejście do partnerów w Unii Europejskiej. To, co przez lata robiła i nadal robi chociażby Platforma Obywatelska, no po prostu zwyczajnie nie leży w interesie Polski, nie leży w interesie Europy Środkowej. No i kształt Unii Europejskiej, gdzie Niemcy po wypchnięciu Wielkiej Brytanii wspólnie ewentualnie z Francją grają główne skrzypce, no też nie jest tym modelem, który realizuje nasze polskie interesy, ale też interesy ukraińskie czy całej Europy Środkowej. Więc cóż, nie wiem, co musiałoby się stać, żeby była ta stanowcza reakcja. Ta reakcja, która jest przynajmniej w miarę przyzwoita, ale to jest efekt tak naprawdę nacisku Polski i kilku krajów Europy Środkowej.
Panie ministrze, nie dziwi nas, że pan dotyka w swojej odpowiedzi kwestii Niemiec, jednocześnie Platformy Obywatelskiej, ale mamy jeszcze inne kraje Unii Europejskiej, chociażby Francję, Włochy, Austrię.
Dokładnie tak. Mamy do czynienia z sytuacją, w której cała polityka europejska, przede wszystkim polityka klimatyczna, czytaj gaz, odejście od węgla, odejście od atomu i ukierunkowanie się na gaz, ale też cała polityka związana z pozyskiwaniem surowców została przekierowana w bardzo mocnym stopniu właśnie na handel z Rosją. Ja mówię o Niemczech, bo jednak Niemcy są tymi, którzy obecnie, tak było w ostatnich latach, nadawali bardzo mocny ton tej europejskiej polityce. Francja była tutaj, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, co najmniej w drugim szeregu, czy pozostałe kraje, takie jak chociażby Austria czy Włochy, no ze względu na mniejszy potencjał gospodarczy. Wiemy doskonale, że ze względu na liczbę ludności i powierzchnię i obecny kształt Unii Europejskiej, gdzie niestety od zasady jednomyślności w dużej mierze odeszliśmy, bez Niemiec praktycznie nie da się podjąć żadnej ważnej decyzji. Nie broniąc oczywiście tych krajów, które są może nieco dalej i też mają jakieś swoje interesy, ale to, co na pewno musimy teraz zmienić, to pakiet klimatyczny, to, co na pewno musimy zmienić, to całe podejście do polityki zagranicznej, którą państwa członkowskie w Unii Europejskiej przecież w jakiś sposób koordynują. No, chyba nie jest już dla nikogo tajemnicą, że niemiecka Ostpolitik, która stała się od czasów Willego Brandta tak naprawdę głównym sposobem funkcjonowania Niemiec w stosunku do tej części Europy, no po prostu zbankrutowała w ciągu jednego dnia, 24 lutego, a ten sposób działania jednak został narzucony przez Niemcy w znacznym stopniu całej Unii Europejskiej. Francja tutaj akurat również odgrywała bardzo negatywną rolę. To te rusofilstwo, francuskie rusofilstwo, które no, wynika z pewnych zaszłości historycznych i też z niechęci do Stanów Zjednoczonych. Ale widzimy teraz, że silna Europa Środkowa, nie będąca niemiecką Mitteleuropa, tylko właśnie Trójmorzem w partnerstwie z krajami anglosaskimi, Anglia, Stany Zjednoczone, to w tym momencie jest rzeczywiście to rozwiązanie, które jest najbardziej optymalne, jeżeli chodzi o realizację polskich interesów. No bo niestety, ale geopolityki nie oszukamy. Berlin i Moskwa od mniej więcej 400 lat stanowią dla nas zagrożenie, ono wygląda w różny sposób. Oczywiście rosyjskie jest bardziej zagrożeniem militarnym, niemieckie bardziej ekonomiczno-politycznym, ale no, nadal ta sprzeczność interesów, którą no, przecież chyba wszyscy widzimy, istnieje i musimy z tego wyciągać wnioski.
Jest pan przedstawicielem obecnego rządu. Nie boi się pan, gdy wymienia anglosasy, czyli Anglię, która wyszła z Unii Europejskiej, że zostanie pan oskarżony, czy za chwileczkę pojawią się komentarze, że oto Marcin Romanowski w telewizji Trwami w Radiu Maryja mówi o zachwycie nad Anglią, czyli jest za polexitem?
No to może nie jest zachwyt nad Anglią, po prostu wyciąganie wniosków z najnowszych wydarzeń. Zresztą Anglia tak do końca sama nie zrezygnowała z członkostwa w Unii Europejskiej. Została poniekąd wypchnięta właśnie przez tę politykę, którą Niemcy jednak przez wiele lat prowadziły. I myślę, że to też powinniśmy brać pod uwagę w ocenie działalności Niemiec w stosunku do Polski, tak? Że to nie Polska chce przecież wystąpić, prawda, z Unii Europejskiej. Nadal uważamy, że nasza obecność w tej organizacji sprzyja realizacji naszych interesów. Natomiast te działania, które w stosunku są do nas są prowadzone, one mogą właśnie doprowadzić do takiej sytuacji, że będziemy właśnie wypychani, marginalizowani. Tymczasem wszyscy doskonale widzimy, że poza Poza Niemcami, no, to, co mówi obecnie Polska i cała Europa Środkowa, jest naprawdę w długofalowym, żywotnym interesie no, przeważającej większości państw członkowskich. To uniezależnienie się energetyczne od Rosji jest fundamentalne, żebyśmy nie finansowali zbrodni, żebyśmy sami nie byli przedmiotem szantażu. Chociażby Węgry, prawda? Przecież nikt nie będzie rozsądnie twierdził, że Węgry naprawdę chcą być uzależnione energetycznie od Rosji. To jest po prostu efekt tej polityki, poczynając jeszcze od rządów socjalistów na Węgrzech, wpływu niemieckiej czy generalnie europejskiej polityki klimatycznej. Ja nie chcę tutaj bronić Viktora Orbana, bo Fidesz mógł zrobić znacznie więcej, tak jak rząd Zjednoczonej Prawicy, żeby prowadzić politykę uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Tym niemniej trzeba zwrócić uwagę, że dla wszystkich państw, szczególnie Europy Środkowej, ale dla większości państw europejskich, to, co się teraz dzieje w kontekście nawet inflacji powodowanej przez kryzys wojenny, już nie mówiąc o tych zbrodniach wojennych, o tym ludobójstwie popełnianym przez Rosję i szantażu energetycznym czy surowcowym, no to po prostu nie jest to, co każdy, co leży w interesie jakiegokolwiek państwa. No, może z wyjątkiem Niemiec, które są, nazwijmy to, równorzędnym partnerem Rosji jako pseudosupermocarstwa.
Wymiar sprawiedliwości w Polsce, aktualne wyzwania. Za chwileczkę przejdziemy do zasadniczego tematu, jednak ta geopolityka też jest ciekawa i
ma wpływ na naszego państwa.
Na naszego państwa. Wspomniał pan Orbana, a teraz Zjednoczona Prawica, Macron czy Le Pen?
Cóż, szukam, żeby nie użyć niewłaściwego określenia, może zbyt nieeleganckiego.
Pytam w kontekście oskarżeń, że Le Pen jest kandydatem Zjednoczonej Prawicy obecnego rządu w wyborach prezydenckich we Francji. Takie głosy słyszymy. Dotknął pan kwestii Orbana, a zatem no nie sposób nie zapytać o ten środek ciężkości w Europie.
Nie wiem, czy Zjednoczonej Prawicy, na pewno nie Solidarnej Polski. Nie wiem, czy nie będzie zbyt obraźliwe, jeżeli powiem, że no, z naszego punktu widzenia to trochę wybór między dżumą a cholerą, prawda? Może to mocne, ale to, co chciałem powiedzieć, to że ja nie widzę różnicy, szczerze mówiąc, między Le Pen a Macron, jeżeli chodzi właśnie o kwestie rosyjskie. Jedyna różnica jest taka, że Macron zgadzał się na dostarczanie broni, obchodząc sankcje w stosunku do Rosji, a Le Pen jeszcze nie miała okazji tego zrobić. I można oczywiście by wyliczać kolejne przykłady, w jaki sposób Francja, czy to Chirac, czy Macron, czy inni prezydenci, jednak prowadzili politykę rusofilską, tak bym to chyba określił, więc czy to będzie Le Pen czy Macron, z tego punktu widzenia niestety, ale nie widzę tutaj jakiejś większej różnicy.
Myślę, że dotknęliśmy w miarę wszystkich podstawowych, zasadniczych, drażliwych tematów w naszej debacie teraz społecznej, medialnej. Wymiar sprawiedliwości w Polsce to już kilka lat, gdy Zjednoczona Prawica, gdy minister Ziobro stoi na czele wymiaru sprawiedliwości. Pan jest wiceministrem, więc też odpowiedzialność bardzo duża, ale jednocześnie wiedza konkretna. Z czego wyszliśmy, gdzie jesteśmy dziś w najważniejszych punktach z pańskiego punktu widzenia?
No cóż, ja jestem wiceministrem od 19 roku, ale tak sięgając jeszcze głębiej w przeszłość od 2015 roku, to przypomnijmy, że startowaliśmy z pozycji, w której prokuratura była całkowicie niedrożna, tak? Przez to tak zwane uniezależnienie jej od czynników rządowych, więc to była ta pierwsza zmiana już w marcu 2016 roku. Minister Sprawiedliwości znowu był prokuratorem generalnym i dzięki temu wiele śledztw ruszyło, żeby chociaż powiedzieć o śledztwach związanych właśnie z karuzelami VAT-owskimi. To dało środki właśnie na wiele działań. To dziesiątki miliardów złotych, które przestały być wyprowadzane za granicę, a zostały w Polsce. Chociażby program 500+ mógł być dzięki temu sfinansowany. Jeżeli mówimy o tym obszarze, no to też ta szaleńcza, nie boję się użyć tego określenia, bo zupełnie nieprzygotowana zmiana procedury karnej na taką procedurę kontradyktoryjną pod koniec rządów Platformy doprowadziła do kompletnej również zapaści w zakresie właśnie ścigania przestępstw. My to natychmiast zmieniliśmy, przywracając te rozwiązania, które były wcześniej, gdzie prokurator miał obowiązek jednak bardzo aktywnie prowadzić śledztwo i być tym oskarżycielem publicznym. Z mojego podwórka, jeśli mogę się tak wyrazić, ustawa antyprzemocowa, która przez natychmiastowy nakaz policyjny położyła kres tak naprawdę takiej bezsilności państwa, bezsilności policji, w szczególności w wielu sytuacjach, kiedy właśnie no, nie było przesłanek do aresztowania sprawcy, wracał po krótkim zatrzymaniu.
Uporządkujmy, antyprzemocowa 1.0, 2.0, takie są.
Tak, to mówimy o...
Czebniki.
Bo rzeczywiście... Ta regulacja to w ostateczności sprowadza się do jednej instytucji, do nakazu policyjnego natychmiastowego, tego administracyjnego na 2 tygodnie wydalenia sprawcy przemocy, która zagraża życiu, zdrowiu domowników właśnie z mieszkania, zakaz zbliżania się do tego mieszkania przez 2 tygodnie i możliwość przedłużenia, już tak nieco upraszczając, tego zakazu przez sąd cywilny. To jest właśnie to rozwiązanie. I ono rzeczywiście zadziałało, tak? Nie jest nadużywane, co widać po małej ilości uwzględnianych zażaleń, wręcz promilowych. I to nas popchnęło do decyzji. Zresztą taka była też pierwotna intencja, że jeżeli uda się wdrożyć sprawnie to rozwiązanie, to chcemy poszerzyć tę ochronę również na zakaz zbliżania się do osoby, żeby nie tylko ognisko domowe było chronione, ale również osoba, która opuszcza, która idzie do pracy, żeby dzieci były chronione, więc zakaz zbliżania się do określonych miejsc, na przykład do szkoły, do sali gimnastycznej, do centrum sportowego czy do domu kultury. No i zakaz komunikowania się, żeby ten stalking, który ciągle może jednak mieć miejsce, również tymi narzędziami policyjnymi i cywilnoprawnymi mógł być również wdrażany. Ale to jest jakby rozwiązanie, które właśnie jest w trakcie procedowania. Jesteśmy na etapie uzgodnień międzyresortowych. Mam nadzieję, że w tym roku ten projekt stanie się również prawem. Natomiast to, co rzeczywiście jest piętą achillesową, ale pozwolę sobie jednak zauważyć, że nie z winy Ministerstwa Sprawiedliwości, no to reforma sądownictwa, tak? Reforma sądownictwa, która ciągle nie znajdowała przez wiele miesięcy, wiele lat tego zielonego światła. W szczególności mówię tutaj o reformie Sądu Najwyższego, która no, nie jest oczywiście w kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości, to jest organ konstytucyjny, centralny, natomiast no, jednak sprawuje ten nadzór judykacyjny nad sądami, w związku z tym wpływa i to niestety wpływa bardzo negatywnie. Użycie słowa anarchia, która jest generowana przez ciągle jednak wielu sędziów.
Wymiar Sprawiedliwości pokładał nadzieję w cyfryzacji przeciwko anarchii.
No może przeciwko anarchii akurat nie, ale na pewno związane jest to z ułatwieniem życia i usprawnieniem. Krajowy rejestr sądowy, który udało się w pełni scyfryzować i wprowadzić w pełni elektroniczne postępowania w stosunku do przedsiębiorców, w stosunku do fundacji czy stowarzyszeń, nie, bo nie wszystkie są w stanie jakby być odpowiednim, mieć odpowiednie oprzyrządowanie, żeby tak uczestniczyć, ale dał bardzo dużo. Na początku zelektronizowania przygotowaliśmy sprawozdania finansowe jeszcze w 2018 roku i to było fundamentalne odciążenie wydziałów KRS, ale też przedsiębiorców. Teraz od zeszłego roku w ogóle całe postępowanie rejestrowe w stosunku do przedsiębiorców jest elektroniczne. Teraz zresztą wprowadzamy kolejną regulację, bardzo ważną w mojej ocenie, to pan minister Warchoł nad tym pracował, mianowicie regulację, która zapobiegnie kradzieży spółek, bo jest rzeczywiście taki proceder. Może to brzmi trochę...
Jak można ukraść spółkę?
Fałszując dokumenty o zmianie władz tej spółki i zanim ktoś się zorientuje, że jako właściwy na przykład udziałowiec, czy prezes, czy członek zarządu danej spółki, no już nim nie jest wpisanym w KRS-ie, bo oczywiście tych zdarzeń nie ma dużo, ale jest tego kilkanaście rocznie. Zanim się zorientuje, mówiąc tak nieco kolokwialnie, żeby to odkręcić, to mija parę miesięcy, tak, i w tym czasie no, rzeczywiście może dojść do wyprowadzenia majątków z tej spółki. A rozwiązanie jest proste. Właśnie dzięki elektronizacji Krajowego Rejestru Sądowego no, wprowadzamy teraz możliwość jakby pewnego, jakby to powiedzieć, uzyskiwania powiadomień, że dochodzi na przykład do złożenia jakiegoś wniosku w odniesieniu do spółki, która mnie interesuje, gdzie jestem na przykład akcjonariuszem czy udziałowcem. I już wówczas na tym początkowym etapie, kiedy taki wniosek byłby składany, dana osoba będzie po prostu otrzymywała na maila informację, że ktoś składa jakiś wniosek w sprawie danego podmiotu, co pozwoli wówczas z wyprzedzeniem zareagować. I myślę, że to rozwiązanie, które zostało bardzo szybko przygotowane i już jest na etapie sejmowym, zostanie szybko uchwalone i pozwoli właśnie na kolejne usprawnienie. Oczywiście takich usprawnień jest bardzo wiele, skoro mówimy o informatyzacji i sądownictwie. To system losowego przedziału spraw. Skończyliśmy ze zmorą ustawiania, przepraszam może za zbyt kolokwialne czy zbyt mocne określenie składów sędziowskich. Teraz to algorytm decyduje, jacy sędziowie będą rozstrzygać daną sprawę, co też przyczynia się do równomiernego rozłożenia spraw między sędziami i też zabiera tak naprawdę władzę prezesom sądów czy przewodniczącym wydziałów w decydowaniu, czy do kogo trafią te sprawy dłuższe, bardziej czasochłonne, a do kogo trafią te sprawy prostsze i to też powoduje no, większą sprawiedliwość w stosunku do sędziów.
Proste, trudniejsze, łatwiejsze, upolitycznione, mniej upolitycznione?
Dokładnie tak. I dzięki temu unikamy zarzutów o stronniczość. Tak? Chociaż problem polityczności jest niestety bardziej po stronie sędziów niż po stronie podsądnych, tak bym to określił. Bo mamy rzeczywiście do czynienia ze względu właśnie na te przyzwolenie, ze względu na też ingerencje zagranicy w polskie sprawy, to przyzwolenie na anarchizację życia społecznego właśnie przez sędziów. No bo jak inaczej określić sytuację, w której sędziowie biorą udział w manifestacjach politycznych, zresztą w których biorą również udział osoby, które w danym sądzie nawet są podsądnymi oskarżonymi, politykami oskarżonymi o korupcję.
Pańskim zdaniem naciski zewnętrzne, czyli naciski z Unii Europejskie, też Stany Zjednoczone, jednokrotnie przedstawiciele tutaj władz amerykańskich odnosiły się do naszego wymiaru sprawiedliwości. Są to uwagi merytoryczne czy bardziej polityczne, bardziej takie, bym powiedział, powiązania interesów, jeżeli nie politycznych, to jakichś gospodarczych i ekonomicznych?
Myślę, że każdych z nich, to, że organy Unii Europejskiej nie mają prawa, traktaty nie dają im takich kompetencji do ingerowania w ustrój, w kształt wymiaru sprawiedliwości, no, to jest pogląd, który nie tylko Solidarna Polska, nie tylko Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości i generalnie polski rząd prezentuje, prezentuje, ale który prezentuje również Trybunał Konstytucyjny, który dokładnie w taki sposób orzekł, przeciwstawiając się właśnie poglądom prezentowanym w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Luksemburskiego, czy też w ostatnich czasach również Trybunału Strasburskiego, chociaż on ma mniejsze, zdecydowanie mniejsze tutaj dla nas znaczenie. Natomiast no, to są poglądy, które są bardzo niebezpieczne, niebezpieczne nie tylko dla Polski, ale w ogóle dla kształtu Unii Europejskiej, bo one są tak naprawdę sposobem na rozpychanie się instytucji brukselskich, centralnych instytucji europejskich w swoich kompetencjach i pozbawianie tych kompetencji państw członkowskich. Tutaj widzimy, jak właśnie jak w soczewce, dokładnie taką sytuację. To zresztą Luksemburg robi od dawna, od lat 60. Jest stopowany co jakiś czas przez trybunały konstytucyjne państw członkowskich i teraz ta rola właśnie strażnika kompetencji państw członkowskich, kształtu, ustroju Unii Europejskiej, tej, na którą się przecież umawialiśmy, przypadł Polskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu. I powiem również w ten sposób, ojcze, że tak jak sfalsyfikowana została Ostpolitik Unii Europejskiej, czy polityka klimatyczna, bo Timmermans w którymś momencie zaczął mówić językiem Janusza Kowalskiego. Tak samo mam nadzieję, że również wiele państw przyjdzie po rozum do głowy i przejrzy na oczy i zobaczy, że te działania Luksemburga są zupełnie niemerytoryczne, tylko polityczne i tak naprawdę są sposobem realizowania niemieckich interesów. Więc znowu wracamy do tych nieszczęsnych Niemców.
Tak, chociaż panie ministrze wiele słów pada, wiele obietnic, wiele zachwytów i pochwał, a jeżeli przychodzi do partycypacji w finansowaniu, to okazuje się, że czyny nie idą za zachwytami, wielkie odwiedziny nawet w bombardowanym Kijowie tuż po zakończeniu działań wojennych, potem wielkie stand-upy dla Ukrainy okazują się być wspieraniem instytucji nie koniecznie tych, które bezpośrednio wspierają, czy państw, które bezpośrednio wspierają Ukrainę w zmaganiu się z niesprawiedliwą wojną.
Widzieliśmy zresztą ostatnie dane niemieckiego zresztą instytutu, który jeżeli chodzi o relacje do PKB pokazał, że państwem, no to akurat pewne może drobne, może nie zakłamanie, ale statystyka, że Estonia jest właśnie w relacji do PKB tym państwem, które najmocniej wspiera Ukrainę, a na drugim miejscu jest właśnie Polska. Też w liczbach bezwzględnych Polska jest na drugim miejscu, akurat tutaj po Stanach Zjednoczonych, no, które najwięcej oczywiście tej pomocy militarnej dostarczają. Więc to pokazuje właśnie Polska, Estonia, Stany Zjednoczone, że pokazuje, gdzie są prawdziwi przyjaciele, ale też oczywiście, gdzie nasze interesy są zbieżne. No, Niemcy w relacji do PKB gdzieś na szarym końcu.
Wymiar sprawiedliwości w Polsce, aktualne wyzwania. Dwie rzeczy, a na Państwa ekranach ukażą się telefony. Zapraszam do współtworzenia naszego programu. Przed telefonami jeszcze dwie sprawy. Przejrzystość finansowania organizacji pozarządowych. No, tego dotyka też Fundacja Lux Veritatis. Wiemy doskonale. Czekamy na sprawiedliwe wyroki, ale cel osiągnięty, nagłówki są. Zostali skazani, stanęli przed sądem. I druga rzecz to obraza uczuć religijnych. Rozpocznijmy od tej przejrzystości finansowania organizacji pozarządowych.
To jest właśnie propozycja, którą Solidarna Polska przedstawiła. Nad nią pracował pan minister Michał Woś. Tutaj jest sprawa bardzo prosta. Już w 1938 roku Stany Zjednoczone przyjęły regulację, zgodnie z którą każda organizacja właśnie pozarządowa, która otrzymuje środki z zagranicy, a uczestniczy w życiu społecznym, politycznym w Stanach Zjednoczonych, musi po prostu ujawnić źródła tego finansowania. W ślad za Stanami Zjednoczonymi poszły inne państwa i Polska w naszej ocenie powinna dołączyć do tych państw, które właśnie w ten sposób chronią swoje życie społeczne, szczególnie w dobie wojen hybrydowych, które wykorzystują przecież media, wykorzystują właśnie ten trzeci sektor jako narzędzie nacisku, żeby użyć przykładu właśnie różnego rodzaju pseudoekologicznych organizacji, które były finansowane, jak się okazało, przez Rosję po to właśnie, żeby atakować węgiel, żeby atakować atom, żeby skłaniać państwa europejskie do przejścia na rosyjski tak naprawdę gaz. Więc o to tutaj chodzi. Chodzi o jawność życia społecznego, politycznego w Polsce i uchronienie go przed wpływami z zagranicy. Chcemy, żeby te większe organizacje, nie każde, tylko te, których budżet jest ponad 250 tysięcy złotych rocznie, ujawniały te większe, więcej niż 10-tysięczne łącznie od jednego podmiotu darowizny, podmiotu pochodzącego z zagranicy, czy też, żeby uniknąć obchodzenia prawa każdego podmiotu, który właśnie otrzymuje środki w określonym procencie właśnie z zagranicy. Żeby uniknąć właśnie sytuacji, że jacyś rosyjscy, niemieccy, czy jacykolwiek inni aktorzy będą wpływać na nasze życie polityczne, bo w dzisiejszych czasach wszystko może okazać się narzędziem agresji, tak? Również media, również działania takich organizacji właśnie jak organizacje ekologiczne czy inne organizacje, które wybrzmiewają, tak? A to rezonuje chociażby przez to, że również media w Polsce są często w zagranicznych, znowu wracamy, niemieckich bardzo często rękach. Chodzi po prostu o ochronę interesów Polski, ochronę suwerenności naszego kraju i też tego, żeby decyzje, które podejmują Polacy w demokratycznych wyborach, były decyzjami opartymi o transparentne zasady. Jeżeli ktoś chce otrzymywać środki za granicę i za pomocą tych środków wpływać na życie społeczne, polityczne w Polsce, jego sprawa, tylko niech robi to z otwartą przyłbicą, a nie ukrywa to.
Sprawiedliwość wymaga jawności, to rzecz jasna. Zapytam o coś, co wybiega może w przyszłość, ale wymaga sprawiedliwość też uczciwości. Jesteśmy świadkami w mediach społecznościowych, ale nie tylko, wielu reklam, za którymi nie kryje się uczciwość, tylko kryje się spryt i takie chwyty marketingowe, które gdy poczytamy troszeczkę głębiej, okazuje się, że są permanentną manipulacją i zakłamaniem, a są jednak bardzo, bardzo chwytliwymi. Jak uporać się z uczciwością, by realizować sprawiedliwe państwo i sprawiedliwe urzędy, sprawiedliwe funkcjonowanie obywateli?
Myślę, że nie wszystko da się...
Oddech wielki znaczy, że ciężar gatunkowy wielki.
Tak, tak, tak. Myślę, że oczywiście rola prawa jest bardzo ważna, bo prawo oprócz tego, że ma tę funkcję karania, retrybutywną, ma też bardzo ważną funkcję wychowawczą i ważne jest, żeby te regulacje, które mamy, były spójne z moralnością, spójne z wartościami, żeby je realizowały, a nie tak naprawdę służyły do ich niszczenia. I tutaj również ważne jest, myślę, to, żeby to prawo było przestrzegane, żeby nie było tak, że to jest tylko litera, a tak naprawdę nikt nikt tych regulacji nie przestrzega. Tutaj oczywiście może nie jestem specjalistą, nie jest to też nasz zakres, jeżeli chodzi o kwestie mediów czy reklamy, jej uczciwości. Myślę, że tutaj też duża rola tych instytucji właśnie takich jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Tak, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Najwyższa Izba Kontroli, no są.
Czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tutaj naprawdę potrzeba takiego podejścia proaktywnego i ukierunkowanego właśnie na dobro społeczne, tak? Czy dobro indywidualne poszczególnych osób, żebyśmy skończyli właśnie trochę z takim podejściem, że chroni się interesy wielkich korporacji, że chroni się interesy często właśnie podmiotów zagranicznych, a zapominamy właśnie o polskich obywatelach, czy polskich mniejszych firmach, przedsiębiorstwach, które często no, przegrywają właśnie z tymi dużymi korporacjami, co zresztą też jest, ma swój taki wymiar ogólnospołeczny, czy ogólnocywilizacyjny, że mamy rzeczywiście do czynienia z tymi procesami globalizacyjnymi, ale widzimy przecież, że kapitał ma narodowość, że historia się nie skończyła, że takie wojny, jakie były w XX wieku, nadal są możliwe i powinniśmy też dbać o te polskie instytucje i o interesy polskich obywateli no, w pierwszej kolejności.
Zjednoczona Prawica ponoć zawsze chce przypodobać się Kościołowi, ale w Zjednoczonej Prawicy okazuje się, że są też głosy różne, jeżeli chodzi o zmianę ustawy o obrazie uczuć religijnych. No bo tutaj Zjednoczona Prawica mówi tak, trzeba zmianę, a szef Komisji Sprawiedliwości Marek Ast mówi, że obecne paragrafy są wystarczające i mówią jasno.
To jest propozycja z Solidarnej Polski. Rzeczywiście my proponujemy zmiany w rozdziale, który dotyczy właśnie ochrony wolności sumienia, religii, zresztą nie tylko religii katolickiej, prawda? Każdego związku wyznaniowego, który jest uznany w Polsce. Ja bardzo cenię pana przewodniczącego Asta, ale tutaj akurat właśnie się nie zgodzę, bo akurat te przepisy, o których ojciec wspomniał, w mojej ocenie właśnie one są przedmiotem bardzo ostrych sporów w doktrynie, też dużych rozbieżności w orzecznictwie sądowym, czy w praktyce właśnie, czy sądowej, czy prokuratorskiej. Tutaj był, powiedziałbym tak nieco kolokwialnie, naprawdę bardzo duży bałagan, a zadaniem prawodawcy w mojej ocenie jest właśnie sprzątanie, tak, doprowadzenie do sytuacji, w której przepisy są jasne i wyraźne. I to, co my proponujemy właśnie jako Solidarna Polska w tym zakresie, to właśnie takie dwie, trzy najważniejsze zmiany. To odpowiadając zresztą na tę krytykę, która pojawiła się w piśmiennictwie prawniczym uznanych profesorów, właśnie powiem nieco przewrotnie, realizujemy postulaty wręcz lewicy, usuwając z kodeksu karnego obrazy uczuć religijnych, tak? Pozostawiając właśnie to znieważenie, które również jest, bo rzeczywiście pojęcie obrazy uczuć religijnych wprowadza, ja nie będę może tutaj robił wykładu z prawa karnego materialnego, zostawię to specjalistom, ale to pojęcie jest po pierwsze nieostre, po drugie wprowadza zamęt, bo nie wiemy, czy przestępstwo obecne obrazy uczuć religijnych przez znieważanie właśnie osób wierzących jest przestępstwem formalnym czy materialnym. Czy wymaga udowodnienia, że ktoś czyjeś uczucia dwóch osób, bo
jeżeli zostanie znieważenie, to kogo i przez kogo, w jakim wymiarze?
Tutaj zostawiamy te regulacje, które są, czyli mówimy tutaj właśnie o znieważeniu przedmiotu kultu religijnego, tak jak to było dotychczas. Co chcemy zrobić, to usunąć te wątpliwości, które w doktrynie prawa są podnoszone i które, jeżeli chodzi o praktykę stosowania tych przepisów, one służą tak naprawdę, to może jest mocne, co powiem, unikaniu pociągania do odpowiedzialności sprawców.
Teraz były potrzebne dwie osoby.
No tak,
kto będzie zgłaszał znieważenie?
Każda osoba może złożyć takie zawiadomienie. To będzie też teraz przestępstwo ścigane z urzędu, więc to będzie również możliwe. Ale najważniejsze jest to, że nie trzeba będzie udowadniać obrazy, uczuć tych dwóch co najmniej wspomnianych osób, chociaż tak jak mówię, to jest wątpliwe, czy w ogóle to było potrzebne, tak? W związku z tym...
Jak zbadać poziom uczuć religijnych osób, które zgłaszały na przykład?
Zresztą już niezależnie od tego, to może moje osobiste zdanie, ale kwestia wiary to nie jest kwestia uczuć, a jeżeli uczuć, to zupełnie w trzeciej kolejności, tak?
Więc no tak, jeżeli ktoś znieważał figurę Jezusa, to znieważał Jezusa, nie tylko moje uczucia religijne.
Dokładnie, dokładnie. Więc jakby wykazywanie tej konieczności jest moim zdaniem, nie tylko moim, tak absurdalne.
Opozycją jest, że pozostaje znieważenie.
Tak, znieważenie. Również wprowadzamy, wracając do propozycji, które były wcześniej jeszcze w kodeksie z 1932 roku, leżenie, tak, związku wyznaniowego czy dogmatów, tak, to czego dotychczas nie było, czy może nie było wprost określone w obecnych przepisach. A
wielkie zagrożenie dla niektórych tygodników i portali.
Tak, myślę, że to jest główny problem i źródło tej krytyki, z którą spotkały się te propozycje przygotowane przez Solidarną Polskę, bo jeszcze raz powiem, one stanowią odpowiedź na spory, które są w doktrynie prawa i wyjaśniamy te wszystkie wątpliwości, ale przede wszystkim są odpowiedzią na te błędy, tę nieudolność sądów czy praktyki sądowej w takim ściganiu tych przestępstw. Bo proszę zauważyć, że krytyka tych przepisów z lewej przynajmniej strony polega przede wszystkim na kłamliwym twierdzeniu, że my podwyższamy kary. My co do zasady żadnych kar tutaj nie podwyższamy. Jedynie z 2 do 3 lat sytuacje, kiedy coś jest robione publicznie. Tak? To jest niewielka zmiana tak naprawdę. A to, co robimy, to usuwamy te fragmenty przepisów, które są tak bardzo ogólne, tak bardzo niedookreślone, że tak naprawdę są pretekstem do tego, żeby sądy nie karały tych, którzy dopuszczają się właśnie tego znieważania. Dobrze, inny przykład, jeśli można, już tak kończąc, to usuwamy też złośliwe przeszkadzanie na przykład w pogrzebie, tylko po prostu przeszkadzanie, tak? Wykazanie złośliwości jest zbędne. Poza tym jest znowuż tym pojęciem takim bardzo ocennym. Zresztą zaskakujące jest to, że zazwyczaj wszyscy mówią, że prawo karne powinno być jasne i konkretne, a jak my usuwamy akurat z tego rozdziału te pojęcia, które są rozmyte i niedookreślone i są pretekstem tak naprawdę do gwarancji bezkarności dla tych, którzy naruszają wolność religijną, to nagle jesteśmy krytykowani. To pokazuje hipokryzję z lewej strony, a jeżeli chodzi o naszych przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości, to mam nadzieję, że uda się ich przekonać, że te przepisy naprawdę są potrzebne, bo mamy do czynienia z naprawdę bardzo poważnym wzrostem tych zachowań chrystianofobicznych.
Bardzo dużym niezadowoleniem społeczeństwa,
że jest bezkarność.
Że jest bezkarność.
A bezkarność prowokuje tylko dalsze przestępstwa.
I jeszcze Sprawiedliwości bardziej Polska, aktualne wyzwania, dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Mówi Janina z Karłowic, województwo opolskie. Witam serdecznie ojca i witam pana ministra.
Prosimy.
Ja jestem osobą już starszą. Chciałam zwrócić się do pana ministra z prośbą. Otóż w Opolu pan prezydent Wiśniewski wystawił wystawę obelżywą, znieważającą osoby, słowa wulgarne. Jest tam znieważenie pana Kaczyńskiego, panią Godek. No są słowa, już ta wystawa stoi miesiąc. Oczywiście zwracałam się z prośbą tu i ówdzie. Jakoś nikt do tej pory nie zareagował. Bardzo proszę pana ministra, jeżeli pan będzie, bo ja akurat jestem chora na COVID, jeżeli jest taka możliwość, bardzo proszę o wsparcie mnie i zobaczenie, jak można, żeby miesiąc czasu takie słowa wulgarne wisiały w mieście Opolu i tak bezkarnie. Ja jestem osobą, która walczyła z komuną, z rusyfikacją. Mam działacza antykomunisty. Bardzo pragnę i myślę wszyscy Polacy sprawiedliwych, prawych sądów i sędziów sprawiedliwych, prokuratorów sprawiedliwych, wszystkich ludzi, którzy w sądach pracują, żeby sprawowali tą władzę sprawiedliwie i uczciwie. Długo czekam, już bardzo długo, i dlatego zwracam się z prośbą do rządu całego i do pana Kaczyńskiego, i do pana prezydenta, i do pana premiera, i do wszystkich posłów, do całego parlamentu. Zróbcie wreszcie porządek z tym sądownictwem. Ludzie cierpią, są niesprawiedliwe sądy, nie reagują, a niewłaściwy sposób niektórzy sędziowie i ludzie pragną tej sprawiedliwości w tych sądach. Czas i pora, żeby wreszcie zapanował w Polsce prawy porządek w sądownictwie.
Pani Janino,
tego się domagam
moje pytanie, czy chodzi o wystawę 30 portretów Jarosława Kaczyńskiego?
Nie, jest tak. To jest takie wulgarne słowo odnośnie pani Godek, odnośnie pana Kaczyńskiego. Takie wulgarne słowa. Ja nie chcę nawet tego powtórzyć, bo
dobrze.
Ja się wstydzę.
Pani Janino, przejdziemy zatem tutaj do odpowiedzi pana ministra. Jak możemy zareagować, gdy są wystawy w naszej przestrzeni publicznej bądź w galeriach sztuki, które są, mówiąc krótko, wulgarnymi, bądź ubliżają konkretnym osobom?
Tak, rzeczywiście tutaj mamy do czynienia wówczas, trudno mi oceniać, bo też nie znam tej wystawy, natomiast mogę obiecać pani Janinie, że sprawdzę, co ona z sobą prezentuje i ewentualnie jak można zakwalifikować jej charakter, jej treść, bo rzeczywiście może być tutaj, możemy mieć do czynienia tutaj ze zniesławieniem, znieważeniem danych osób.
Ale też wolnością myśli artystycznej, co wtedy?
No, to jest właśnie ten problem, że czasami brakuje tego właściwego wskazania tej granicy, gdzie jest ta wolność słowa, wolność ekspresji artystycznej, a gdzie jest zło i krzywda wyrządzana innym osobom. I to jest realny problem. My staramy się, jeżeli chodzi o przepisy prawne, na przykład te dotyczące ochrony wolności i sumienia i religii, właśnie tę granicę wyraźniej wskazać, tak? Bo widzimy, że niestety, ale sądy w szczególności są tutaj bardzo liberalne dla przestępców w mojej ocenie, tłumacząc w różnego rodzaju działania pokrętną interpretacją. Zresztą w tych przepisach, które zaproponowaliśmy, też jest przepis, który wyraźnie wprowadza kontratyp, że nie może popełnić z kolei również przestępstwa ten, kto w swoich wypowiedziach kieruje się motywami opartymi na wierze. To jest odpowiedź z kolei na inny problem. Jakoś tak dziwnie wszystko wszystkim wolno, tylko chrześcijanom czy katolikom nie wolno na przykład wypowiedzieć się co do charakteru małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, żeby podać chociażby przykład sprawy drukarza z Łodzi, którym groził areszt, realny areszt na podstawie orzeczeń polskich sądów za to, że odmówił przygotowania materiałów promujących inicjatywy jakieś homoseksualne. Jeszcze raz podkreślę, nie zrobił tego dlatego, że nie wiem, zamawiający byli homoseksualistami, tylko dlatego, że osobiście, powołując się na swoją wiarę, nie zgadzał się tylko i wyłącznie z poglądami, które miały być głoszone. Nieważne od tego, kto składał to zamówienie, prawda? Jeszcze wskazując na te motywy i mówiąc, że przecież jest wiele firm, które mogą to wykonać, on tego po prostu nie zrobi, powołując się na swoje poglądy, również na swoją wiarę. I co się stało?
Okazuje się, że drukarza można zmusić, ale artysty nie można zmusić.
Dokładnie.
aby jego treści były zgodne z pewnym kanonem wartości.
A niedawno gościliśmy panią poseł, była minister spraw wewnętrznych z Finlandii, która też była oskarżona, na szczęście została uniewinniona parę dni temu o właśnie nietolerancję, o dyskryminację, powołując się właśnie na swoją wiarę. Zresztą bardzo pięknie o tym mówiła na konferencji w Warszawie, mówiąc o związku mężczyzny i kobiety jako małżeństwie, tak, a nie związku osób tej samej płci. I to jest również problem, czy kwestia pracownika IKEA. Myślę, że możemy mnożyć te przykłady z Hiszpanii, chociażby biskupi są oskarżani o dyskryminację, dlatego że głoszą Ewangelię, tak? Czy przykłady jeszcze niedawno z Irlandii. Więc tego jest naprawdę wiele i w tym akurat projekcie staramy się właśnie wskazać tę granicę, gdzie ona naszym zdaniem powinna przebiegać, że tam, gdzie nie dochodzi do naruszenia przecież czyjegoś dobra, tylko ekspresja, wolność słowa oparta na poglądy oparte na naszej wierze, na naszych przekonaniach, no, powinny być dopuszczone, a osoby, które w sposób złośliwy, właśnie w sposób celowy znieważają osoby ze względu na ich wiarę, jakąkolwiek by ona nie była, powinny ponosić odpowiedzialność. Nie chodzi przecież tutaj zresztą jakoś jakieś wysokie kary, tak? Tylko o rzeczywiście skuteczność, bo wbrew temu, co nam się zarzuca, nie uważamy, że tylko wysokość kary jest ważna. Ona jest oczywiście bardzo ważna, szczególnie w tych przestępstwach brutalnych przeciwko życiu, zdrowiu. Natomiast w takich przestępstwach ważniejsza jest ta skuteczność, która jest w tym momencie zerowa, bo te przepisy są niejasne. Ale wracając do tego, co powiedziała pani Janina, jeszcze raz chciałem zadeklarować, że oczywiście sprawdzę tę sprawę. Poproszę również posłów z Opolszczyzny, żeby również się temu przyjrzeli, ale no, pani Janina też poruszyła ważny problem, no, ten, o którym mówiliśmy, sędziów. Ludzie. To jeżeli nie będzie ludzi, którzy rzeczywiście potrafią i chcą w sposób ukierunkowany na sprawiedliwość, na dobro wspólne realizować wymiar sprawiedliwości, no to nawet najlepsze przepisy mogą być przez nich wykrzywiane, żeby użyć ostatniego przykładu, który też tutaj kiedyś w Akademii użyłem. No, jeżeli Giewont, gdzie krzyż został obwieszony flagami LGBT, nie jest miejscem publicznym, jako rzekł jeden z sądów, no to rzeczywiście no, trudno racjonalnie polemizować z takimi poglądami.
Doktor Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Prosiłem bardzo. Halo, telewizja Trwam.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywam się Mariusz, ja dzwonię z Mazowsza, z Dąbek pod Warszawą.
Prosimy Panią.
Ja chciałbym przemówić głosem rodziców dotkniętych problemem izolacji dziecka od jednego z rodziców w sytuacji okołorozstaniowej. Jest to poważny problem w naszym kraju i ja tutaj jako sam pokrzywdzony ojciec, mówiący głosem całej rzeszy rodziców, czy to ojców, czy to matek w Polsce. I tutaj pan minister, myślę, że może znać ten temat. Jest to sytuacja, gdy rodzice rozstają się, dziecko najczęściej nie ma kontaktu z ojcem. I nie ma takiego przepisu prawa, który miałby chronić interes dziecka do wychowywania się w obecności obojga rodziców. Jest to problem ogólnopolski, dotyczy tysięcy dzieci w naszym kraju. I przepisy prawa nie zapobiegają izolowaniu dziecka od rodzica. To rodzi w psychice dziecka wielkie szkody. Jest też destrukcyjne dla więzi między dzieckiem a ojcem w tym przypadku. I tutaj też są pilne potrzeby zmian ustawodawczych. Też duży apel do pana ministra i żeby podjąć pracę ku temu. Jest w Senacie Polskim projekt obywatelski druku pod nazwą druk 63, który mówi o tym, żeby jako opieka naprzemienna, równoważna, była co do zasady obligatoryjna w przypadku rozstania się rodziców. Apeluję w imieniu pokrzywdzonych dzieci w naszym kraju o pilne zmiany ustawodawcze. Dziękuję bardzo za to.
Dziękuję, panie Mariuszu. No najlepiej, żeby się rodzice nie rozstawali.
Tak, to rzeczywiście by było najlepsze rozwiązanie. To jest bardzo trudny temat, bo bardzo trudno jest ingerować narzędziami prawnymi w życie rodzinne, które jest bogate, a jeżeli dochodzi do sporu między rodzicami, to jest to tym bardziej trudne. Ja powiem w ten sposób, te przepisy są w kodeksie rodzinnym, mówiące obecnie o tej naprzemiennej pieczy jako zasadzie. Problem polega na tym, że one nie są stosowane tak, jakbyśmy to chcieli, czy też jakby chcieli to przede wszystkim ojcowie, którzy są najbardziej poszkodowani. Oczywiście taka w 100% w każdym przypadku piecza naprzemienna, czyli że dziecko jest przez jakiś czas u ojca i przez jakiś czas u matki, nie zawsze jest właściwa. To wszystko zależy od okoliczności indywidualnych, bardzo często przecież od wieku tego dziecka. I tutaj jest, znowuż dotykamy problemu, jak skonstruować te przepisy, żeby ci sędziowie, którzy potem będą te przepisy stosować i interpretować, rzeczywiście robili to zgodnie właśnie z interesem dziecka w ostateczności, bo to dzieci tracą najbardziej na tych sporach rodziców. Oczywiście staramy się, pracujemy nad tym w projekcie takiej obszernej, może nie jakiejś dogłębnej, bo nie ma takiej potrzeby, ale obszernej nowelizacji kodeksu rodzinnego, nad którą teraz pracujemy w Ministerstwie Sprawiedliwości. To jest tak zwana zmiana kodeksu rodzinnego 2.0. 1.0 właśnie jest teraz już, będzie już niedługo, mam nadzieję, szedł na rząd. Pracujemy nad tym, chociaż też w tych rozwiązaniach, które już teraz są w uzgodnieniach międzyresortowych, trochę jest tych regulacji, które mam nadzieję pomogą, bo oczywiście my się bardzo koncentrujemy na tym jednym przepisie, ale jest dużo rzeczy wokół, które temu mogą pomóc. Na przykład wprowadzenie mediacji przedrozwodowych tak naprawdę jest też narzędziem do tego, żeby te kontakty z dzieckiem uregulować w porozumieniu, w ugodzie i tu jest duży dodatkowy obszar na uregulowanie ich w taki sposób, żeby no, w szczególności ojcowie mieli kontakty. Też regulujemy bardzo szczegółowo postępowanie wykonawcze w sprawach rodzinnych, bo to jest też często problem. To, że sąd sobie coś określi w wyroku rozwodowym, nie zawsze jest później realizowane, no, bardzo często przez matki, tak? I to, że uregulujemy w sposób znacznie szczegółowy, no i w ogóle na poziomie ustawowym, co było zawsze postulatem kuratorów sądowych, czy sędziów rodzinnych, czy wielu środowisk właśnie, też pomoże. Więc tutaj niestety ze względu na to bogactwo życia rodzinnego nie ma takiego jednego rozwiązania, które rozwiąże wszystkie problemy. To niestety jest znacznie bardziej skomplikowane, ale chciałem powiedzieć, że jako Ministerstwo Sprawiedliwości naprawdę ten problem dostrzegamy i staramy się wyjść temu naprzeciw.
Panie ministrze, rozmawiamy dziś o wymiarze sprawiedliwości w Polsce, o aktualnych wyzwaniach. Wiemy doskonale, chociażby patrząc na nasze zdrowie, to fizyczne, to psychiczne, też to duchowe, że profilaktyka jest nadrzędną rzeczą, żeby zapobiegać niż leczyć, bo łatwiej zapobiegać niż leczyć. Zmierzam do takiego sformułowania, jednocześnie przerodzę je w pytanie. Im więcej formacji, co jest dobre, co jest złe, im mniej formacji, tym więcej policjantów i przepisów prawa. Im więcej formacji, tym mniej policjantów, mandatów, kar, przepisów. No chyba, że chcemy stworzyć, żeby najważniejszym, najbardziej rozbudowanym wymiarem z wszystkich wymiarów sprawowania władzy i też porządku publicznego miał wymiar sprawiedliwości, no to wiadomo, że im więcej prawników, tym więcej mają do roboty, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, tym więcej interpretacji. Chciałbym o to zapytać, o te zadania, które stawia sobie wymiar sprawiedliwości, jeżeli chodzi o formację, o profilaktykę. Co jest dobre, co jest złe? No bo chociażby telefonuje pan Mariusz, mówi o konkretnej sytuacji, która jest wynikiem pewnej dysfunkcji małżonków, którzy nie podjęli się do końca obowiązków rodzicielskich. Rozmawiamy o uczuciach religijnych, że coś nam nie pasuje w tej przestrzeni publicznej, że ktoś został znieważony, ktoś został zelżony, że ktoś nie postąpił tak, jak mówią przepisy prawa. Okazuje się, że dekalog znany jest od tysięcy lat, a zatem pytam o formację.
Tak, rzeczywiście jest tak, że zawsze pokazuję i staram się tłumaczyć w takich sytuacjach, że wymiar sprawiedliwości, właśnie organy ścigania, sądy, my jesteśmy trochę na tym ostatnim etapie procesu, tak? A problemy pojawiają się znacznie wcześniej i powinny być na tych wcześniejszych etapach rozwiązywane, żeby chociaż użyć przykładu z mediacjami przedrozwodowymi. Oczywiście one są potrzebne i myślę, że mogą dać dużo dobra, ale...
Dopytam, są już obowiązkowe czy jeszcze nie?
Nie, to jest projekt, który właśnie już kończy uzgodnienia międzyresortowe, więc mam nadzieję, że wkrótce będzie w Sejmie. I cóż, oczywiście to jest ważne, żeby rozmawiać, ale też niestety nie rozwiążemy tych wszystkich problemów. Dobro dziecka jest ważne, ale nadal będą spory między małżonkami w wielu przypadkach, bo one gdzieś wcześniej się pojawiły. Czy w ogóle wszystkie sytuacje naruszeń prawa, łamania prawa, przestępstw, oczywiście nieszczęsny incydent z jabłkiem powoduje, że potrzebny jest ten element kontroli, ścigania, tak? W wymiarze sprawiedliwości tego nie unikniemy. Nie będziemy tutaj uprawiać przecież jakiejś ideologii i wiemy, że raj na ziemi nie jest możliwy. Ale rzeczywiście tam, gdzie jest wysoki poziom moralności, tak? Tam ta przestępczość jest niska, tam jest ten szacunek. Ja pamiętam właśnie też w formacji prawników zawsze ten pogląd, że kiedyś to było tak, że zadaniem sędziego było określenie, co jest w danej sprawie słuszne, sprawiedliwe, a przepisy służyły tylko do uzasadnienia tej decyzji. Teraz prawnicy są normatywistami, tak, i tylko patrzą na normy i przepisy, nie widząc celu i tego dobra, które te normy właśnie mają przestrzegać. Więc niestety, ale żyjemy trochę w takich czasach, których zapomnieliśmy trochę po co jesteśmy, po co jest system prawny. Zapomnieliśmy, że taka zwykła uczciwość, zwykła przyzwoitość jest tak naprawdę najważniejsza, z punktu widzenia funkcjonowania państwa najtańsza, tak? bo nie trzeba kogoś zmuszać do tego, żeby przestrzegał dobra innej osoby, czy dbał o dobro wspólne, bo to normalnie powinno wypływać z naszej formacji, z naszej wolnej woli, tak? Dotykam już może takich tematów bardziej filozoficznych.
Ale na czymś prawo się musi oprzeć.
Tak,
Opiera się na konkretnej kulturze prawnej, kulturze danego narodu, danego państwa i myślę, że
dobro wspólne i na godności człowieka.
Dobro wspólne, godność człowieka. Dlatego wydaje się, że nie pozwalamy sobie wydrzeć naszej godności, naszego dobra wspólnego jako Polaków instytucjom zewnętrznym.
Tak, to jest tutaj w tym wszystkim najważniejsze.
Panie ministrze, za niedługo matury. Dla kogo są studia prawnicze? Dla tych, co mają koneksję, czy... bo słyszeliśmy o kaście sędziowskiej, prawda? I można mieć takie wyobrażenie, że jeżeli studiować prawo, to tylko jeżeli ma się plecy.
Nie, na szczęście te czasy już się skończyły. Te czasy skończyły się, jeżeli chodzi o wolne zawody prawnicze, czyli adwokatów, radców prawnych. W 2004 roku, dzięki projektowi przygotowanemu przez ówczesnego posła Zbigniewa Ziobro i świętej pamięci posła Gosiewskiego, tak zwany Lex Gosiewski, to otwarcie zawodów wolnych, zawodów prawniczych, myślę, że dało bardzo dobre owoce. Oczywiście można utyskiwać często na jakość tych radców czy adwokatów, ale ja naprawdę uważam, że akurat konkurencja bardzo co do zasady jest dobra. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o zawód sędziego, no to właśnie reforma Krajowej Rady Sądownictwa w tym kierunku zmierzała, żeby zabrać decydowanie o tym, kto ma być sędzią, a kto ma być tym sędzią, nie być tym samym sędzią. I to nie są moje słowa, tylko Andrzeja Rzeplińskiego, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który dokładnie w ten sposób mówił, że jeżeli nie pozbawimy sędziów wpływu na Krajową Radę Sądownictwa, to nic nie zmienimy w wymiarze sprawiedliwości, a te zmiany są naprawdę potrzebne, bo tak naprawdę od 2000 roku, kiedy doszło do pewnego domknięcia tego systemu i takiej kastowej kooptacji, bez pleców trudno było zostać sędzią. To są pewne fakty, które może wielu nie będzie mówić otwarcie, ale które są pewną rzeczywistością. I to jest złe zarówno dla całego społeczeństwa, dla sprawiedliwego, dobrze funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości, ale to też jest złe dla tych ludzi, którzy chcą być sędziami, którzy mają ten etos zawodowy ukierunkowania właśnie na sprawiedliwość, no bo zadaniem sędziego jest wymiar sprawiedliwości, czyli określanie, co jest sprawiedliwe w danym przypadku konkretnym, w ostateczności, prawda? Jeżeli to już rozkładamy na czynniki pierwsze. Wiele osób, które mogłoby być świetnymi sędziami, przez te wiele lat nie decydowało się na to, bo wiedzieli, że bez tych pleców często właśnie ludzi zakorzenionych jeszcze w poprzednim reżimie, trudno by było tym sędzią zostać, jeżeli w ogóle byłoby to możliwe. I to właśnie chcieliśmy zmienić i dlatego zmieniliśmy Krajową Radę Sądownictwa w tych ramach konstytucyjnych, które mamy.
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczęła proces akredytacyjny na...
Trzymam kciuki, bo to bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby właśnie w takich miejscach jak Akademia kształcili się również nowi prawnicy.
Proszę się nie martwić, nie będą występować jako prokuratorzy i sędziowie w sutannach czy w habitach.
Oczywiście. Tylko w togach. Natomiast rzeczywiście brakuje tej wolności akademickiej. To myślę, że też można w tych kategoriach o tym powiedzieć. Ja często spotykam się z poglądami, informacjami, że młodzi ludzie o poglądach konserwatywnych, chrześcijańskich, często są tłamszeni nie tylko przez środowisko rówieśników, ale również wykładowców czy profesorów, którzy mniej czy bardziej wprost dyskryminują ludzi o poglądach innych niż lewicowe. Jeżeli ktoś nie jest zwolennikiem ideologii gender, bardzo często nie ma czego szukać na bardzo często tych dużych, czołowych wydziałach prawa.
I dlatego ta narodowość, prawo ma światopogląd.
Tak, oczywiście ten światopogląd zawsze będzie gdzieś u podstaw i dlatego tak ważne jest, żeby u tych podstaw była zasada godności człowieka, godności, która jest równa, niezbywalna, nienaruszalna dla każdego i zasada dobra wspólnego, która jest z nią w pełni kompatybilna i oznacza tak naprawdę przywiązanie do dobra wspólnego, do tych instytucji, które no, realizują te dobra jednostkowe, no, instytucji centralnych, również opartych na tę tożsamości, na tej tożsamości chrześcijańskiej i łacińskiej, która buduje ten światopogląd.
I ta tożsamość chrześcijańska nie dyskryminuje, co najważniejsze. Doktor Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, wymiar sprawiedliwości w Polsce, aktualne wyzwania. Dziękuję za przybycie do naszego studia, za dialog z naszymi odbiorcami. No, życzymy wszystkiego, co najlepsze, by sprawiedliwość w Polsce była i jawna, i uczciwa.
Myślę, że będzie to bardziej możliwe, jeżeli studia na Akademii zostaną otwarte i pierwsi absolwenci będą zasilać polski wymiar sprawiedliwości.
Bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.